Porozmawiajmy o Poznaniu.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z Future Labs, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Znowu nas gości w swoich pięknych progach. Witam w podcaście, poskaście dla Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Muszę powiedzieć, że czekałam długo na to spotkanie, bo dzisiaj będzie dość, myślę, że znając Macieja, kontrowersyjny nawet temat, ponieważ porozmawiamy sobie o tym, jak mózg wpływa na naszą przedsiębiorczość, a właściwie na naszą innowacyjność. Ponieważ od lat wiemy, że Wielkopolska i Poznań to region bardzo przedsiębiorczy. No i właśnie z czego to wynika? Zapytam profesora Macieja Błaszaka, który dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Witam Cię serdecznie.
Witam, Asiu. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
A ja się bardzo cieszę, że jesteś ze mną. Uwielbiam nasze rozmowy o mózgu, one się nie kończą, proszę Państwa, także jakbyśmy przynudzali, to proszę tam kliknąć i nam powiedzieć, że to już jest ten moment, ale myślę, że to się nie wydarzy. Maciej, to jak to jest z tą innowacyjnością i z tą przedsiębiorczością, którą mamy we krwi, ale ona z krwi nie pochodzi?
Rzeczywiście, ona zależy od wielu czynników. Przed tą rozmową trochę w kuluarach rozmawialiśmy o tym, jak kultura wpływa, ale to jest może temat na inną okazję. Natomiast z perspektywy mózgu, innowacyjność to są takie trzy elementy. To jest nowość, to jest zaskoczenie i to jest wartość. Warto pamiętać o tym, że mózg w wymiarze treści reaguje tylko na rzeczy nowe. My to fachowo nazywamy błędami predykcyjnymi. Kiedy mówimy, że uczymy się na błędach, to warto dodać na błędach predykcyjnych, dlatego że tak naprawdę cały mózg antycypuje rzeczywistość. On nie reaguje, tylko wybiega do przodu. No i jest pewien neuromodulator związany z tą nowością, który Państwo dobrze znacie, nazywa się dopamina. Kiedyś sądzono, że jest sygnałem nagrody. Dzisiaj wiemy, że jest sygnałem błędu predykcji nagrody. Czyli po pierwsze przewiduje, ale włącza się wtedy, kiedy rzeczywistość się nie pokrywa z przewidywaniami. Czyli jeżeli przykładowo mój student dostaje lepszą ocenę niż przewidział, no to ma ekstra strzał i się czuje w niebo wzięty.
Oczywiście.
Natomiast jeżeli jest sytuacja, kiedy nam życie się układa niezgodnie z planami na in minus, no to wtedy oczywiście produkcja jest obniżona i mamy no, taki mózgowy objaw stanu depresyjnego. Więc to jest nowość i warto pamiętać o tym, że te nowości warto wprowadzać. Pytanie kiedy, w jakich okolicznościach? Otóż okazuje się, że sytuacją sprzyjającą jest czas wolny. My jesteśmy mocno nastawieni na zadania. Dzisiaj nasz kalendarz jest wypełniony po brzegi, ale elementem naszej pracy, pracy twórczej jest czas wolny, bo wtedy wyłącza się specjalna sieć, sieć stanu spoczynkowego, odpowiedzialna za najważniejsze rzeczy, które mózg realizuje, czyli rzeczy kreatywne, kategoryzuje, czyli porządkuje. Na przykład jak nie mamy czasu wolnego, mamy bałagan w głowie. Jak szef przychodzi z fajnym pomysłem, to my reagujemy agresją, mówimy...
Znowu mi coś dałeś do roboty.
Tak. I to nie jest problem ani szefa, ani problem pomysłu, tylko problem braku czasu wolnego po naszej stronie. Potem w czasie wolnym budujemy podmiotowość i to budujemy w oparciu o wartości organizacji, do której należymy. Więc warto, żebyście Państwo pamiętali, że miejsce pracy to nie jest tylko źródło dochodu, ale to jest również sytuacja, która was kształtuje jako ludzi. Tak? Czyli jeżeli mamy na przykład taki wolny zawód dziennikarza, to niezależnie od finansowej strony, to jest szalenie moim zdaniem innowacyjna praca, która zwrotnie wpływa na to, kim ty i Anna jesteś.
Zgadza się.
Potem jest sytuacja związana z mentalizacją. W czasie wolnym się domyślamy, co inni ludzie o nas myślą i wreszcie w obrębie tej sieci mamy sumienie, czyli wydajemy pewne sądy aksjologiczne, one są dla nas kluczowe. A więc to byłaby nowość. Drugim komponentem innowacyjności jest zaskoczenie. To jest związane z emocjami. Warto pamiętać o tym, że emocje to jest pierwszy etap przetwarzania informacji w mózgu. Emocje nie są od tego, żeby było miło albo niemiło, tylko pełnią dwie funkcje. Po pierwsze, funkcja audytu. Czyli emocje rozstrzygają, czy ja się mam zbliżyć, czy uciekać. To jest ta oś taka approach avoidance, za zbliżanie związana dopamina, za ucieczkę noradrenalina. Dlatego ja zawsze mówię moim studentom, że nie ma sensu używać terminu inteligencja emocjonalna. Nie dlatego, że emocje nie są ważne, tylko dlatego, że są ważniejsze niż ten termin zakłada. Nie ma jakiejkolwiek sytuacji, gdzie emocje byłyby nieobecne. Drugą funkcją emocji to jest system wczesnego reagowania, czyli emocje się włączają, zanim włącza się język i cała konceptualizacja.
I dużo tracimy czasami przez to.
Oczywiście,
niestety.
Ale z drugiej strony też z mojego punktu widzenia szacunek dla emocji. Dlatego, że patrząc zwrotnie z drugiej strony, no na przykład nie ma sensu w związku pytać, dlaczego mnie kochasz, bo cokolwiek padnie w odpowiedzi, to nie jest powód, dla którego twój partner chce być z tobą. Ten powód jest, nie podlega werbalizacji. Mhm. I teraz warto pamiętać o tym, że jest inna funkcja emocji negatywnych i emocji pozytywnych. Zaskoczenie związane z emocjami pozytywnymi. Najpierw, jaka jest funkcja emocji negatywnych? Emocje negatywne są związane z taktyką, czyli działaniem doraźnym. Ja zawsze mówię, że emocje negatywne przypominają kamyk w bucie. Kamyk w bucie jest po to, żeby go wyjąć, czyli sobie ulżyć. I zwróćcie Państwo uwagę na to, że każda emocja negatywna ma inny wyraz mimiczny, czyli ja inaczej wyglądam, kiedy jestem smutny, kiedy się złoszczę, przygnębiony, po to, żebyś ty, Janno, wiedziała, czego oczekiwać. Natomiast jeżeli myślimy o takich rzeczach związanych z przedsiębiorczością, czyli z działaniami kreatywnymi, strategicznymi, długofalowymi, musimy włączyć emocje pozytywne. Mhm. Wszystkie emocje pozytywne mają ten sam wyraz mimiczny, to jest tak zwany uśmiech Duchenna, gdzie włączają się mięśnie jarzmowe, to są te nasze tutaj wąsy, które podnoszą kąciki ust, a także mięśnie okrężne oczu, więc jak czasami się w wieku średnim martwimy, że mamy tak zwane kurze łapki, to oznacza, że mieliśmy szczęśliwe życie, tak? Więc nie należy się martwić. I teraz ta struktura emocji pozytywnych właśnie decyduje o tej przedsiębiorczości. Tutaj warto pamiętać o tym, w jakich okolicznościach one się włączają. No, w takich okolicznościach zabawy. Takim wątkiem, o którym warto wspomnieć, jest to, że człowiek dorosły ma bardzo dużo z dziecka. To są tak zwane cechy neoteniczne. I tak naprawdę zwróćcie Państwo uwagę na to, że najlepiej płatne zawody są oparte o strukturę zabawy. To jest piłkarz, to jest muzyk rockowy, to jest wzięty artysta. My tak naprawdę nie bardzo do końca wiemy, czym on się zajmuje, ale prasa donosi, że dużo zarabia, tak? Ale to nie jest przypadek. I wreszcie trzecim elementem jest wartość. Otóż mózg przetwarza informacje według pewnych reguł po to, żeby realizować tak zwane funkcje adaptacyjne. Tutaj warto powiedzieć, że mózg nie jest zainteresowany po prostu skopiowaniem rzeczywistości, tego nie robi. Mózg próbuje wydobyć z rzeczywistości to, co jest ważne dla wszystkich naczelnych, czyli pewnej grupy, która ma 65 milionów lat, do której my należymy i która jest ultraspołeczna. A więc mózg nie jest po to, by odkrywać prawdę, tylko mózg jest po to, abyśmy odnieśli sukces życiowy. Sukces życiowy jest mierzony społecznie. Więc jak ja jestem naukowcem, to wykorzystuję mózg w sposób nietypowy. Nietypowy tak i mój mózg tak się zastanawia, Maciej, czemu ty bez przerwy szukasz tej prawdy?
Co ty chcesz ode mnie?
Przecież powinieneś się z ludźmi umówić na piwo, tak? I to jest dla twojego sukcesu znacznie ważniejsze. I teraz warto pamiętać o jednej rzeczy, że kiedy mówimy o tych wartościach, to pierwsza informacja jest taka, że mózg redukuje ilość informacji z wejścia do wyjścia i też wprowadza wartość. Na wejściu mózg przetwarza 11 milionów bitów informacji, a do świadomości dociera między 40 a 120 bitów, czyli stany świadome to są niewielkie pakiety bardzo wartościowej informacji. I teraz można powiedzieć, że mózg pracuje w takich czterech etapach. Oczywiście te etapy nie następują po sobie, natomiast taka jest logika pracy mózgu. Więc pierwsza sprawa jest taka, że mózg nie kopiuje świata, dlatego że ma za mało energii. Mózg ma energię na poziomie 20-watowej żarówki, to jest mniej więcej 2-3 grosze na godzinę. I to jest za mało, żeby skopiować wszystko. Więc przykładowo my widzimy dołkiem środkowym plamki żółtej siatkówki, to jest 1% pola powierzchni, czyli powierzchnia dwóch paznokci kciuka na wyciągniętej dłoni. Mhm. Ruchy saccadowe 3 na sekundę, ale jaki praktyczny wniosek? Otóż w tej chwili jesteśmy w sytuacji realizacji nagrania. Są tutaj osoby, które to realizują, plus my rozmawiamy ze sobą. Każda osoba widzi tą sytuację inaczej. Mhm. Więc warto pamiętać, że i w domu, i w biznesie musimy dotrzeć do punktu widzenia partnera, bo ten partner tę sytuację widzi inaczej niż my.
To jest taka książka, przepraszam, że ci wejdę w zdanie, Otoczeni przez idiotów.
Tak.
I tam jest pokazane, jak każdy z nas widzi inaczej daną
widzi
osobę.
Inaczej. Tak, tak nam się często wydaje, że to inaczej wynika ze złej woli. Nie, wynika z mechanizmu pracy mózgu. Mhm. Mózgowi się po prostu nie opłaca kopiować, bo to by za dużo kosztowało. Drugi etap, testorze mózg nie dość, że nie kopiuje, to interpretuje, czyli właśnie narzuca pewnego typu styl związany z tym, że na przykład preferujemy bodźce społeczne. Myślę, Jano, że się bardzo lubimy i mi to nie zabrało zbyt dużo czasu, żeby ciebie polubić. Konkretnie 100 milisekund, a mrugnięcie powieką oka trwa między 300 a 400 milisekund. Czyli ja od razu wiem, że jesteś osobą wzbudzającą zaufanie. Tak jak ktoś powie, wow, Maciej, ty szybko myślisz. Odpowiadam, oczywiście, że nie szybko myślę, tylko my wszyscy to potrafimy. Jeżeli są jakieś dysfunkcje, wiem, że są dysfunkcje w obszarze rejestracji bodźców społecznych, na przykład w spektrum autyzmu, no to wiem, że to są poważne problemy. Trzeci etap to jest to, że owe interpretacje są robione w trybie narracji, czyli mózg opowiada historię. W biznesie państwo wiecie, że jest modne hasło storytellingu, tak, że wprowadzamy case'y biznesowe metodą opowiadania, ale ja chcę was uwrażliwić na to, że storytelling ma swoją mroczną stronę. Czyli jak ktoś wam opowiada case biznesowy, to weźcie tak z 20% poprawki na to, że tam po prostu jest full zmyślania. I znów nie zmyślanie, ponieważ on to celowo robi, tylko my wszyscy to robimy. Bo lewa półkula przeprowadza proces racjonalizacji. Jeżeli ja mam wyciągnąć wniosek z 5 przesłanek, dysponuję 3, a 2 nie mam, to nie poddam się, nie powiem sorry, utknąłem w martwym punkcie, tylko po prostu te 2 białe plamy wypełnię jakąś skonfabulowaną wiedzą. Dlaczego? Dlatego, że dla naszego życia liczy się spójna opowieść. Mózg preferuje światopogląd w stosunku do prawdy. I tu być może przykra wiadomość dla państwa, no dla mnie nie. Mózg bardziej przypomina polityka niż naukowca. Otóż naukowiec jest taki człowiek, który jak ma hipotezę mentalną w głowie i napływa informacja, która ją falsyfikuje, czyli wykazuje fałszywość, to albo wrzuca ją do kosza, albo ją uaktualnia, tak? A w przypadku polityka, jak fakty nie pasują do moich poglądów, tym gorzej dla faktów, tak?
Trzeba zmienić fakty.
I teraz ja nie mówię tego w trybie krytycznym, żebyśmy się jasno zrozumieli, tylko też tak pracuje mózg. Mózg dąży do pewnej małej stabilizacji. Jako ciekawostkę powiem, że bada się różne grupy ludzkie pod kątem skuteczności życiowej. Najbardziej skuteczne grupy to są zamknięte grupy religijne, tak? Ty pewnie, Jano, byś powiedziała, ja bym tak nie mogła funkcjonować. Okazuje się, że są bardzo skuteczne właśnie dlatego, że dopasowują się do pewnych norm. I ostatnim etapem to jest to, że kluczowe są narracje rdzenne, które budują podmiotowość. One są budowane w oparciu o te kluczowe wartości sumienia w mózgu. Tymi wartościami jest opieka, sprawiedliwość, lojalność, autorytet, świętość i wolność. W związku z tym można powiedzieć, że w różnych grupach kulturowych, a nawet w różnych regionach Polski oczywiście jest jakieś rozumienie sprawiedliwości, ale za każdym razem trochę inne. Czyli ja tutaj bym apelował do dużej tolerancji. Czasami nam się wydaje, że w pewnych rejonach świata nie ma sprawiedliwości, ludzie są traktowani absolutnie w nieodpowiedni sposób, ale to jest nieprawda. Po prostu są inny sposób odczytu tych rzeczy. No i teraz mówiąc krótko, skoro mózg jest narracyjny, to my możemy go modyfikować, możemy go zmieniać poprzez pewne narracyjne narzędzia. I tu jest takie fajne przejście, ponieważ pewnie państwo słyszeli o takiej koncepcji dwóch kultur Snowa, że mamy humanistykę, potem jest przerwa i mamy nauki przyrodnicze, czyli humanities and science, to jesteś przedstawicielką humanistyki, ja może trochę bardziej science, no i w zasadzie tradycyjnie się zakłada, że między nami nie ma kładki. A w tej chwili to jest trochę taka moja idea fix, jest taka, żeby znaleźć takie biologiczne odpowiedniki pewnych kategorii humanistycznych. No i skoro mózg jest narracyjny, to już w starożytności zostały wprowadzone pewne figury, pewne tropy, pewne narzędzia narracyjne, które zostały fajnie eksploatowane przez literaturę. Dzisiaj wiemy, że mogą być eksploatowane przez psychologię. Czyli na przykład pierwszym takim narzędziem to jest hiperbola, czyli wzmocnienie. My to nazywamy dzisiaj superbodźcem. Otóż kiedy czytam pasjonującą książkę, oglądam pasjonujący film, prowadzę, Jano, z tobą fajną, pasjonującą rozmowę, to co się dzieje w moim mózgu? Otóż osłabieniu ulega kora ciemieniowa, którą mamy na czubku głowy i zatarta jest granica między mną a książką, mną a filmem, mną i drugą osobą, z którą rozmawiam. Czyli w tym stanie mogę powiedzieć, że książka mnie pochłania. Film mnie wciąga, rozmowa mnie wciąga. Mhm. Nawet jestem zaskoczony, że już 2 godziny minęły, tak nam się miło rozmawia.
No właśnie.
I teraz co się dzieje? W takim stanie jesteśmy bardziej kreatywni i w takim stanie jesteśmy bardziej altruistyczni, czyli chętniej pomagamy, bo znika ta granica między mną a światem. A więc zachęcam Państwa do tego, że jak macie wystąpienia, jak czytacie fajne artykuły, zresztą jest to obrona przed czatem GPT, który indukcyjnie wprowadza uśrednie, nie? A jak czytam artykuły w Sukcesie po poznańsku, no to właśnie interesujący aspekt tych tekstów nie polega na tym, że tam jest wszystko, co można powiedzieć, tylko właśnie nie ma tego, czyli celowo jest odjęte i to jest pasjonujące, to mnie wchłania. To jest pierwsza rzecz. Hiperbola to jest wprowadzenie emocji pozytywnych do głowy. Teraz drugim zabiegiem to jest katarzys, czyli wyrzucenie emocji negatywnych z głowy. Czyli to jest pewna metoda związana z radzeniem sobie ze lękiem traumatycznym, który ma mnóstwo efektów ubocznych. No i tutaj dwie metody. Po pierwsze taki tak zwany przegląd autobiograficzny, czyli w warunkach bezpiecznych jeszcze raz przerabiamy tę sytuację. Też z badań wynika, że bardzo dobrze robi, kiedy my zapisujemy, czyli prowadzimy taki dzienniczek, bo wtedy potrafimy separować fakt od emocji i wtedy potrafimy pewne rzeczy nazwać. Jeżeli coś nazwiemy, to mamy to w miarę pod kontrolą.
Czyli kartka za i przeciw, tu się sprawdzi.
Doskonale. Mhm. A drugim elementem jest coś takiego, co pokazuje, że czasami warto chodzić do teatru, bo co się wówczas dzieje, że kiedy widzimy na scenie aktorów chór, który odgrywa, ale też śpiewa i oczy nam chodzą w układzie poziomym, to włącza się wtedy taki obwód w mózgu, tak zwanego wzgórka brzusznego blaszki czworaczej, wzgórza, i on tłumi przeżycia traumatyczne. Mhm. Czyli można powiedzieć, że wszelkiego typu takie integracyjne spotkania, gdzie coś się dzieje, jest
pozytywne.
Performatyki pozytywne, potrafi właśnie te emocje negatywne wyrzucić. Trzecim takim zabiegiem, który Arystoteles nazwał anagnoryzmem, to jest taka wiedza trochę z perspektywy Pana Boga o problemie. Czyli na przykład mamy człowieka, który ma za sobą jakieś przeżycia traumatyczne, i dostaje pod opiekę nowego pracownika i widać, że za chwilę ten młody pracownik wpadnie na przysłowiową minę, że będzie problem, a ten szef potrafi to z lotu ptaka przewidzieć. Mhm. Otóż wtedy włącza się sieć stanu spoczynkowego i ten element sprawczy. Czyli to pokazuje, że na przykład w firmach warto tak naprawdę dzielić się swoimi trudnymi przeżyciami z przeszłości z kimś młodym, bo nie tylko temu człowiekowi możemy pomóc, ale też możemy pomóc sobie. Potem jest na przykład taki zabieg, który można wykorzystać wtedy, kiedy próbujemy na przykład skrócić dystans na przykład między tobą i mną w wymiarze towarzyskim, już nie zawodowym. Mianowicie tak zwane otwarcie. Otóż kiedy zaczynamy opowiadać o rzeczach mocno prywatnych, te rzeczy wcale nie muszą być przyjemne, mogą być nieprzyjemne. Na przykład nikomu nie opowiadałem o przebytej chorobie, ale ja no, tobie opowiem. Jak ja na twojej twarzy widzę zaskoczenie, czyli coś, co Grecy nazywali taumazain, to dochodzi do tak zwanego primingu neuronów dopaminergicznych w moim mózgu. One są przygotowane do działania. I kiedy ty na moje otwarcie odpowiesz swoim otwarciem, to wtedy jest wyrzut tej dopaminy i zaczęliśmy wywiad z dystansem 3 metry, jest od razu między nami 50 centymetrów. Więc to jest taki zabieg, który Państwo możecie na jakimś tam wieczorku zapoznawczym gdzieś wykorzystać. A więc jest cała masa narzędzi. Są jeszcze inne, bardzo ciekawe. Na przykład warto chwalić. To w starożytności nazywały się peany. Wiemy, że zwierzęta w sytuacji podbramkowej reagują według schematu walka lub ucieczka, tam się wydziela adrenalina i się wydzielają endorfiny, a u ludzi, a zwłaszcza u kobiet, poza adrenaliną, endorfinami w sytuacji podbramkowej się wydziela oksytocyna i ludzie, a zwłaszcza kobiety reagują według schematu opieka lub zaprzyjaźniania się. Czyli możemy powiedzieć, że w takiej stratygrafii ewolucyjnej najpierw są zwierzęta, potem mężczyźni, a potem są kobiety.
To znaczy, że kobiety nie uciekają?
Kobiety w sytuacji bardzo trudnej reagują sensowniej niż mężczyźni. ponieważ twój mózg do końca nie wie, czy ty koło siebie masz małe dziecko, czy nie. W tej sytuacji, nawet gdybyś mogła, nie uciekasz, nie walczysz, tylko się szeroko uśmiechasz, czyli rozładowujesz sytuację. Tak? Mężczyzna do pewnego momentu bierze na klatę, ale tylko do pewnego momentu, a potem jest pewien problem z hamulcami. Tak, w związku z tym i teraz kiedy ta odwaga jest pobudzana z oksytocyną, z badań wiadomo, że wtedy, kiedy jest takie grupowe działanie, jakaś tam pieśń, jak oglądaliście państwo początkową scenę z Gladiatora, gdzie jest walka Rzymian pod wodzą Marka Aureliusza z Germanami, no to ci Germanie się pobudzają taką pieśnią i to buduje odwagę. Badania też pokazują, że jak są osoby wierzące i się modlą w sytuacji trudnej, to mają wrażenie, że adresa tej modlitwy słucha, czyli dokładnie jest taki sam skład mózgu, są pobudzone do odwagi. I może na końcu powiem o takim narzędziu, które nazywa się alegoria, czyli mówiąc inaczej, tutaj jest klasyczny układ figura-tło. No i możemy mieć dwie sytuacje. Albo tło jest nieznane i się pojawia znana figura, czyli powiedzmy jadę do innego miasta, miasto powiedzmy obce i nagle w tym mieście dostrzegam element z domu rodzinnego, to wtedy właśnie takie wzmocnienie, taka hiperbola i są wprowadzone emocje pozytywne do głowy. Ale ja teraz chcę powiedzieć o drugim case'ie, kiedy jest otoczenie dobrze znane i w tym otoczeniu dobrze znanym się pojawia obcy element. To bardzo fajnie wykorzystał Dante w Boskiej Komedii, gdzie jest zwiedzanie piekła. Piekło to jest kategoria stricte chrześcijańska i nagle w tym piekle się pojawia jakiś Wergiliusz od Eneid, który nie bardzo do tej całej opowieści pasuje. Potem jakaś meduza, jakiś centaur. I teraz co się dzieje w moim mózgu, kiedy ja to czytam? Włącza się stary obwód strachu i mózg wchodzi w taki stan paranoi. I ta paranoja akurat jest bardzo korzystna, bo ona szalenie pobudza właśnie innowacyjność. Mm. Tak? Czyli wniosek praktyczny dla nas jest taki, że jak państwo macie swoje zespoły zadaniowe i one są dość monotematyczne, tutaj mamy całą profesjonalną ekipę od nagrań, to warto do takiej ekipy wprowadzać człowieka z zewnątrz, na przykład kogoś takiego jak ja. A koledzy mówią, słuchaj Maciej, ale ty nie masz o tym bladego pojęcia. Ja mówię, no na tym polega moja zaleta właśnie. Tak? Dlaczego? Dlatego, że w socjologii to się nazywa teoria słabych łącz Marka Granovettera. W tym momencie bardzo szybko przyspieszony jest proces rozwiązywania problemów. My dzisiaj głównie problemy, z którymi mamy do czynienia, to są tak zwane problemy rozłączne. Może najpierw zacznę od problemów łącznych. To są takie problemy, gdzie każdy członek zespołu musi odnieść sukces, żeby zespół odniósł sukces. Przykładem jest zespół kardiochirurgów. To znaczy jest ich kilku, ale każdemu musi się udać, żeby pacjent przeżył. Innym przykładem to jest zespół kucharzy w pięciogwiazdkowym hotelu. Niby robią co innego, ale są od siebie zależni. Ale kiedy macie państwo, a myślę, że w tej chwili mamy wywiad dla takiej instytucji, dla której to jest ważne, opracowujemy pewną politykę społeczną, pewną strategię rozwoju miasta, to jest klasyczny problem rozłączny. Wtedy należy zbudować zespół zróżnicowany, gdzie każdy coś dorzuci. Wystarczy, że jeden znajdzie rozwiązanie, cały zespół odnosi sukces.
Wiesz, co zauważyłam w zespołach, że jak na przykład wchodzi nowa osoba i jest osoba, która pracuje od lat i dajmy na to, zajmuje się sprzedażą, to ta druga osoba jakby dla tej stanowi pewnego rodzaju zagrożenie, że a może ona będzie lepsza ode mnie, a może ona jest nowa i ona sprzeda więcej niż ja. I ja wtedy wchodzę na obroty i staram się jeszcze bardziej.
Jeszcze bardziej, ale to też można, oczywiście taki element rywalizacji jest fajny, chociaż chciałbym przypomnieć państwu, tobie i sobie, że kluczem naszego ewolucyjnego sukcesu nie jest rywalizacja, tylko jest współpraca. Może się posłużę takim przykładem. Wyróżniamy u ludzi dwa rodzaje agresji. Agresja reaktywna to jest taka agresja, która jest sprowokowana. I ona jest obniżona. Czyli my naprawdę potrafimy dużo stolerować wewnątrz naszego zespołu, żeby ktoś mnie nie wytrącił z równowagi. Jest jeszcze drugi rodzaj agresji, skierowana niestety na grupę zewnętrzną. Agresja proaktywna, ona jest podwyższona. Tak? To, co dzisiaj widzimy w konflikcie w Ukrainie, no to jest taki klasyczny przykład tego rodzaju agresji ze strony oczywiście Rosjan. W każdym razie warto powiedzieć, że ta obniżona agresja, dzięki której reaktywna, dzięki której współpracujemy, jest efektem zjawiska samoudomowienia. My nie tylko udomowiliśmy wilka do postaci psa, Czy już wiemy w detalach, że on udomowił w znacznym stopniu sam siebie, ale nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast my też udomowiliśmy samych siebie, konkretnie zrobiły to kobiety, robią to od 500 000 lat, kiedy jeszcze nie było naszego gatunku. I kiedy na przykład się porówna czaszkę mężczyzny naszego gatunku sprzed 100 tysięcy lat i dzisiejszą, no to dzisiejsza czaszka mężczyzny wygląda jak czaszka dziecka. Mhm. Zawsze mówię do moich kolegów studentów, że nosimy zarost, żeby podkreślić własną męskość, ale sytuacja jest po prostu beznadziejna. Tak? Jesteśmy dzięki temu świetnymi ojcami, czyli nie ma problemu, żeby ugotować, zaprowadzić i odebrać. Pojawia się pytanie, jak dobrze się sprawdzamy w roli męskiej, czyli często się mówi o tym, że...
Kobieta przyjmuje inicjatywę.
Przyjmuje inicjatywę i pytanie, czy jest na całym odcinku zadowolona. W każdym razie układ jest taki, że jest taki temat, który się dyskutuje, mianowicie kryzys męskości związany z rozwojem tych funkcji rodzicielskich.
Ale wracając do tej agresji, bo chciałam o tym porozmawiać, no przed nami jakby kluczowa rzecz w polityce, czyli wybory. I ta agresja w polityce jest, już tak mam wrażenie, nagromadzona, że ja na przykład od tego uciekam, bo mnie to osobiście męczy.
Oczywiście. Znaczy mnie to, proszę Państwa, w ogóle nie dziwi. Znaczy to może nas bulwersować, no ale gdybym startował, bym robił to samo, dlatego że no, polityk niewybrany przestaje być politykiem z definicji, czyli on musi być wybrany. Natomiast musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że czasami politycy popełniają duże wpadki i się wręcz dziwię nawet, że nie mają doradców do tych spraw. Natomiast ten cały spektakl związany z wyborami, on jest opisywalny prostymi regułami. Dlatego, że na skutek tego ograniczonego budżetu energetycznego my w mózgu mamy takie uproszczone reguły decyzyjne, które nazywają się heurystykami. Czyli to jest kompletna iluzja, że my dogłębnie poznajemy kandydata, program partii. Po prostu partia polityczna potrafi nacisnąć odpowiedni przycisk, w Poznaniu się mówi guzik, no i dokładnie wiadomo, jak wyborca zareaguje. To nie jest nic dziwnego.
Czyli to jest cały czas manipulacja.
Możemy powiedzieć,
cudzysłowie, że... Cudzysłowie
powiedz. Ale to jest w cudzysłowie, bo ja zawsze mówię, że... znaczy ja nie narzekam na tą manipulację. Brzmi to dziwnie, ale powiem dlaczego. Bo dzięki tym uproszczonym regułom my potrafimy się zmieścić w tym budżecie energetycznym. Tak? Mhm. Taka najprostsza reguła to jest reguła, która nazywa się efekt Auroli, która na przykład mówi, że jak widzę ładną kobietę przed sobą, no to mój mózg zakłada, że wszystkie pozostałe twoje cechy, których nie widzę, bo nie mam czasu poznać, za krótko się znamy, ja widzę jako bardziej pozytywne i są naprawdę. Tak? Ktoś powie, ale nie ma przejścia między urodą a inteligencją. Mówi, oczywiście, że nie ma przejścia, ale mi takie przejście, mojemu mózgowi opłaca się założyć. Dlaczego? No bo ja zawsze mówię, że działamy w warunkach presji czasowej, to znaczy dla mózgu nie będzie drugiego razu. Jak się spotykamy na jakiejś imprezie przy barze, no to zasada jest taka, albo teraz, albo nigdy, albo tak podejdę, jest, albo okazja mi minie koło nosa. W związku z tym nic dziwnego. Więc nawet jeżeli my mówimy, że jest to manipulacja, jak tak może być, to badania ewolucyjne pokazują, że jeżeli taka reguła skomplikowana mimo wszystko pojawiła się w głowie, to przynajmniej na jakimś etapie naszego rozwoju musiała pełnić przystosowawczą funkcję. Czasami te reguły dzisiaj są bardzo niebezpieczne. Bo na przykład jest reguła, która nazywa się heurystyka reprezentatywności, która mówi, że my ludzi oceniamy po wyglądzie. Czyli to nie jest po wyglądzie na bogato, na biedno, tylko kolor skóry i język. Czyli my wiemy, czym to pachnie i to jest zupełnie tragiczna informacja dzisiaj. No ale wyobraźcie sobie Państwo sytuację 30 tysięcy lat temu, gdzie jakiś tam wojownik z bronią widział innego człowieka z bronią. Ustalenie, czy on należy do mojego plemienia, czy do obcego, to było być albo nie być, więc ta reguła akurat miała sens.
Niby tak odległy temat, a jednak tak bliski.
A tak bliski.
Dzisiaj. No dobra, jeszcze na koniec chciałam o tej przedsiębiorczości porozmawiać, bo mówisz, że w tej innowacyjności ważna jest odwaga. Czy my, jak tak spojrzysz globalnie na nasz region, czy my faktycznie jesteśmy odważni? Wydaje mi się, że tak.
Ja bym powiedział, że należy utrzymać równowagę między eksploracją i eksploatacją. Ta odwaga to byłaby ta eksploracja, czyli nowe tereny, nowe obszary. Ale ja zawsze mówię, że jak ktoś mówi, ja mam robotę tak zwanego kreatywnego, jestem tylko od wymyślania. No to ja mówię, funkcjonujesz tylko dlatego, że inni ludzie te twoje pomysły stabilizują.
Tak.
Dlatego, że eksploracja, czyli ta odwaga, ona jest bardzo kosztowna. Więc nasz mózg raczej ma taką skłonność, że warto podjąć ryzyko, warto przekroczyć pewne bariery, granice, ale w momencie, kiedy znajdziemy to swoją niszę gospodarczą, no warto się tam okopać. Czyli warto po eksploracji zrobić tą eksploatację. Ktoś, kto... Bo my wiemy, że to też zależy od dopaminy. Otóż jest bardzo duży polimorfizm genów dopaminy, czyli zmienność. Jest taki wariant genu, nazywa się DRD4, który prawdopodobnie się pojawił w historii naszego gatunku 70 tysięcy lat temu. Nasz gatunek ma mniej więcej 250 tysięcy lat i przez tą pierwszą, większą część kręcił się wokół jednego pnia w Afryce. Mhm. No i te 70 tysięcy lat temu zaczął migrować po świecie, bo pojawił się ten wariant DRD4. Czyli na pewno Krzysztof Kolumb miał ten wariant, bo miał potrzebę, żeby odkryć Amerykę i tak dalej. No to, i to jest fajna rzecz. Tylko myślę, że jak budujemy zespoły, to obok takich ludzi, którzy idą do przodu, muszą być też stabilizatorzy. I myślę, że taką fajną cechą poznańskiej przedsiębiorczości, ale myślę, że nie tylko poznańskiej, też w innych regionach, jest to, że potrafimy znaleźć balans, budując odpowiednio zróżnicowany zespół między tymi frontmenami i między tymi ludźmi, którzy jednak trzymają budżet.
No bo w sumie wszystko składa się z ludzi i z pieniędzy. I inaczej się nie.
Zgadza się. Znaczy tutaj warto powiedzieć może na koniec a propos tych pieniędzy, które się pojawiły, że pieniądze to jest czynnik higieniczny. Czyli ja zawsze mówię, że pieniądze mają status pasty do zębów. Gdyby miał problemy z opłaceniem rachunków, to bym się tak czuł, jakbym dzisiaj nie umył zębów. Jak ktoś zarabia mało, nienawidzi własnej pracy, jak dostanie podwyżkę, przestaje nienawidzieć.
Tak.
Nas, a zwłaszcza szefów, interesuje, żebyśmy pracę pokochali, więc widać wyraźnie, że pieniądze to nie wszystko, trzeba coś dorzucić poza finansowego. Z badań wiem, że to są trzy elementy. Bardzo dobre relacje, Następnie kontrola nad pracą i nad życiem i trzecia rzecz, wysoki poziom kompetencji, gdzie przy wysokich wyzwaniach umysł wchodzi w stan flow, w stan przepływu. To jest taki stan, jak Państwo dobrze jeździcie na nartach, to wtedy jesteście w stanie flow. Jesteście świadomi, ale świadomość nie kieruje zjazdem, jest na miejscu pasażera, zjazdem kieruje nieświadomość. Jak my skończymy za moment wywiad, czy ja kończę wykład, to sam do siebie mówię, w zasadzie nieźle mi poszło. I to jest taki sygnał werbalny, że umysł był w stanie flow, czyli nie musiałem się za dużo zastanawiać, nie było za dużo przerywników.
A będziesz zmęczony później?
To jest
powiesz sobie na przykład, mój mózg już nie działa.
To jest wyczerpujące. Znaczy, ja chcę Państwu powiedzieć, bardzo dobre pytanie. Może niektórzy starsi słuchacze, tacy jak ja, pamiętają, że kiedyś były kartki na żywność i ekstra kartki dostawali górnicy. To jest pełen szacunek do zawodu górnika. Ale najwięcej energii nie zużywają mięśnie trzymające kilo, tylko najwięcej zużywa mózg. U osoby dorosłej, jak jemy posiłek, to mózg konsumuje 20% energii, czyli 10 razy tyle, ile powinien, bo stanowi 2-3% masy ciała. U noworodka karmionego piersią to jest 80%. Więc na przykład przychodzą wszystkie ciocie i widzą, że noworodek rośnie jak na drożdżach, on rośnie na bazie 20% energii z mleka matki, a 80% zjada mózg. Wiemy, co tam się dzieje, to jest krytyczny moment, ale pewnie temat na jakąś inną rozmowę.
A ja się cieszę, Maciej, że dałeś mi dzisiaj trochę siebie i trochę swojego czasu i
ja
twojej bezcennej wiedzy, którą po prostu jest, ona wykracza w ogóle poza mury tego budynku. Ja uwielbiam cię słuchać. A jeśli Państwo chcieliby zaprosić Macieja do swojej firmy, domu, szkoły, na wykład i na to, żeby naprawił wasze firmy na przykład, zgrał zespoły, wytłumaczył, jak to działa, to myślę, że jest chętny i można się do niego zgłosić. Profesor Maciej Błaszczak był moim
gościem. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tematu mózgu i to nie jest nasze ostatnie słowo.
Mam nadzieję, że tak.
Bo fajnie się słucha i mam nadzieję, że Państwu też było fajnie dzisiaj z nami. Ja się nazywam Joanna Małecka i zapraszam serdecznie na kolejne podcasty, a już w następnym odcinku porozmawiamy sobie o medycynie. Tymczasem żegnam się z Państwem i do usłyszenia.
Do widzenia.
Podcast, porozmawiajmy.